No nie, to już jest nie do pomyślenia. Nie dość, że księża non-stop mówią o pieniądzach, to jeszcze Pan Jezus dzisiaj będzie znowu mówił o pieniądzach. No tak już być nie może. Ile tak można? Ciągle o tych pieniądzach i pieniądzach. W kościele? Okej, okay, ale że Pan Jezus? Dzisiaj będziemy w Ewangelii słyszeli o pieniądzach. Tydzień temu było o pieniądzach, dzisiaj znowu będzie o pieniądzach. Może to jest takie zaproszenie dla każdego z nas, byśmy w inny sposób popatrzyli na swoją wiarę. Wiarę, która nie jest oderwana od życia. Tylko wiarę, która bardzo mocno przeplata się z tym, w jaki sposób my żyjemy. I w jaki sposób dzielimy się tym, co mamy. Nie tylko pieniędzmi, tylko naszym doświadczeniem czasu, który często dla nas może jest ważniejszy niż wszystkie pieniądze, jakie byśmy byli w stanie zgromadzić. Warto w te dzisiejsze czytania wsłuchać się w kontekście, jak można otworzyć się na doświadczenie więzi z Bogiem przez to, co mamy, a nie przez to, czego jeszcze nie mamy w takich ilościach, jakby nam się wydawało, że mogło dać by nam szczęście. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszy: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię biedę w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd przedostać się do nas. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzę. Oto słowo Pańskie. Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Jakie tu ubóstwo chodzi? No, ubóstwo znaczy mieć wszystko u Boga. Tak, żeby tobie mnie nauczyć, że to, co jest najcenniejsze, jest u Boga, a nie w tej przestrzeni, nie w przestrzeni naszego życia. I o tym jest ten cały fragment dzisiejszego tekstu. Zacznę taką o pieniądzach, żeby nie było. Musi być ksiądz o pieniądzach, więc powiem o pieniądzach. My mamy śluby w naszym kościele 3 albo 4. Każdą sobotę o 14, 15, 16 i o 19. Coraz więcej się robi tych ślubów. No i mamy siostrę, która gra, siostra Rodę, już uciekła stamtąd, pięknie do dzieci. No i za każdym razem się siostry pytam: siostra, dali ci coś za ten ślub? A siostra mówi: a, 20 zł. Wiesz co? Ja cię przebiję. Ja zagram im za 10. No ale co ty? Na bogato im zagram. Powduszam wszystkie klawisze, jakie się da, żeby było. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Amosa, który pochodzi z 8 wieku przed naszą erą, jest mowa o tym, co się dzieje z ludźmi bogatymi, którzy gdzieś w którymś momencie zatracili zdolność do uważnego czytania rzeczywistości. To nie jest pastisz na bogatych. Jeśli ktoś z was jest zamożną osobą, to nie jest do ciebie. To nie w tym kontekście. To jest opowieść o tym, co może się stać z tobą i ze mną, niezależnie od portfela, jaki mamy, Jeżeli w innych rzeczywistościach, w tych namacalnych i realnych, zaczniemy upatrywać szczęście i na tym to szczęście budować, co się stanie? Zatracimy się. Tak się zatracimy, jak słyszeliśmy w księdze Amosa, że sami zaczniemy komponować. Nie wiem, do czego służą te białe i czarne klawisze. Mogę je wciskać wszystkie, dla każdego z was. Za piątkę nawet wam powciskam. Na ślubie, jeśli nas przyjdziecie. Nie ma to żadnego znaczenia. Bo zaproszenie do doświadczenia wiary wypływa z czegoś innego i do czegoś innego każdego z nas prowadzi. I prorok Malamusz o tym pisze bardzo mocno. Dlaczego? Bo pisze tak. Pisze do narodu wybranego. Pisze słowo biada. Uważaj. To nie jest przestroga. To nie jest coś takiego, uważaj, bo spadniesz. Tylko to jest opowieść o tym. Jeżeli wybierzesz w swoim życiu zatracenie się w rzeczywistości mierzalnej i namacalnej, osiągniesz to, ale stracisz to, na czym ci zależy. Uważaj. Naród wybrany, ponieważ przestał toczyć wojny, zatracił się. Przegrali. Odpadli. Pogubili się w życiu. Przestali zabiegać o rzeczy, które są cenne. Dlatego prorok Amos mówi, wróć do tego, co było w tobie i jest od samego początku troską. Co jest dla ciebie cenne? Dlaczego o to nie zabiegasz? Mówisz, że dla ciebie są cenne, cenna jest żona i mąż. Co ostatnio względem żony i męża uczyniłaś, uczyniłeś? Mówisz, że dla ciebie cenne są dzieci. To cudownie, fajnie, ja też tak mogę powiedzieć. Co uczyniłeś dla dzieci, które kochasz? To jest realne i namacalne. O tym pisze Amos. Bo jeżeli będziesz tylko mówił, jeżeli będę tylko mówił, to nic z tego nie wyniknie, a prawdopodobieństwo katastrofy jest zasadniczo stuprocentowe. Amos bardzo mocno sprowadza nasze myślenie religijne na ziemię. Mówi, uważaj, żebyś wiary nie oddzielił od życia. To jest nasz częsty błąd, że my czymś innym nazywamy, my często naszą religijność postrzegamy jako wiarę. Przecież wiara to nie jest religia. Wiara to nie są obyczaje. Wiara to nie jest moralność. To nie jest to, że tutaj wszyscy jesteśmy. To nie jest wiara. Zresztą można równie dobrze siedzieć, będąc człowiekiem stać. Mówić z tej ambony, będąc człowiekiem kompletnie niewierzącym. Wiara to jest więź, jaką ty, jaką ja, jaką każdy z nas ma z tym, którego wierzy i którego szuka. To Pan Jezus powiedział, według twojej wiary niech ci się stanie. Więź, jaką masz i relację, jaką masz. To twoja wiara cię uzdrowiła, którą ty masz. A nie obrządki religijne, reguły i zasady, do których się odnosisz. To wiara zmienia perspektywę. I dlatego Amos tak mocno i dobitnie o tym mówił. Przypomina, biada, uważaj, jeżeli zatracisz się w rzeczywistości bez doświadczenia więzi z Bogiem, którego w swoim życiu szukasz. To jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to list do Tymoteusza, współpracownika Pawła. Trudno powiedzieć, kto go napisał, czy Paweł, czy jego uczniowie, to w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy w końcówce tego listu do Tymoteusza i zobaczcie, co pisze Paweł. Paweł pisze tak. Jeżeli chcesz w swoim życiu jeżeli chcesz przeżyć swoje życie jako chrześcijanin, to nie patrz na drugiego człowieka. Nie na nim się wzoruj. Twoim i moim wzorem jest Jezus Chrystus. Bez Jezusa Chrystusa chrześcijaństwo nie ma sensu. Bo to nie są reguły i zasady, o które my zabiegamy. My zabiegamy o Jezusa Chrystusa. Tak byśmy wychodząc stąd, korzystając z sakramentów, by w tobie i we mnie więź z Nim była większa i silniejsza. Jeżeli tak się nie dzieje, no to po co tu przychodzicie? Po co tutaj stoję i gadam, jeżeli to tak naprawdę nie zmienia mojej więzi i relacji z Chrystusem, w którego wierzę? To naprawdę nie ma sensu. Lepiej sobie mecz pooglądać teraz, albo pospać. Ja bym pewnie pospał jeszcze. Nie wiem, co byście porobili. To jest zupełnie inna perspektywa, o której przypomina teraz Paweł. Paweł pokazuje na więź z Chrystusem postaw. Może nie we wszystkich przestrzeniach życia będziesz korekt względem wspólnoty wierzących. Może wiele rzeczy, reguł i zasad stanie się dla ciebie trudnych. Będziesz dyskutowała i dyskutował ze wspólnotą wierzących, z Kościołem. Masz do tego święte prawo. Ale nawet będziesz wiedziała i wiedział. Będziemy widzieli bardzo wyraźnie, że tym, który jest twoim i moim przewodnikiem, jest Jezus Chrystus, bo tu o Niego idzie. Czasami może się stać tak, że będziesz z kimś podróżowała i podróżował i obok ciebie usiądzie ojciec Artur, albo ty usiądziesz obok ojca Artura. Myślisz, że to jest przypadek? Że czasami dzieje się tak, że się siedzi koło siebie? Może to nie jest przypadek. Może wszystkie rozmowy, które wtedy się toczą, są tylko i wyłącznie po to, żeby nas upewnić co do pewnych wartości i dobra, które w swoim życiu szukamy i które w swoim życiu odnajdujemy, żeby za nimi iść dalej. Popatrz na to w ten sposób. Odkryj to, co się wydarza w twoim życiu. I dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia takie... Popatrz na nią w ten sposób. Przedstawia bogatego i biednego. To by było bardzo gigantyczne, duże uproszczenie, które jest krzywdą dla osób zamożnych i byłoby nieprawdziwe, że teraz oto Pan Jezus pokazuje, że każdy, kto z was ma, nie daj Boże, milion na koncie, ale się na pewno nie wie, nie zobaczymy. Bo trzeba być biednym, schorowanym, cierpiącym, taką Bożą sierotką. Jeśli takim kimś tutaj jesteś, to ty na pewno będziesz leżała i leżał na łonie Abrahama. Ale jeśli nie daj Boże, masz jakiś pieniądz, nie daj Boże, jeszcze generujesz przychód, zajmujesz się finansami, to już katastrofa. Tak na marginesie zajmuje się finansami tego dodatku. To katastrofa. Znaczy, że na pewno ty nie wejdziesz, ja nie wejdę do Królestwa Niebieskiego. To dzisiaj w Ewangelii tak stoi. To było gigantyczne uproszczenie. To byłaby jedna wielka nieprawda. I na pewno nie o tym jest Ewangelia. Pierwsza rzecz, nie wiemy, dlaczego biedny jest biedny, a bogaty jest bogaty. Jedno wiemy, że bogaty nie ma imienia. Że bogaty jest ubrany w najcenniejsze w tamtych czasach rzeczy. Purpura i bisior to były taka odzież tkana z nici, które produkowały małże, takie malutkie małże. Tych małż było trzeba uzbierać bardzo dużo, żeby tkaninę utkać. To się nazywało morski jedwab. To było najcenniejsze, nie było niczego cenniejszego w tamtych czasach. Ten człowiek codziennie się bawił. Jedno, z czego słynął, to nie jego imię. Nawet nikt nie wiedział, jak ma na imię, tylko to, że się non-stop bawił i miał dużo pieniędzy. Z tekstu wynika, że to był bankier. To był człowiek, który generował, pomnażał przychód. Nie wiemy, jak miał na imię. Wiemy, że był Łazarz. Łazarz był biedny, schorowany, w wrzodach leżał. Wiemy, że chciał jeść i nikt mu nie dawał. Że ten człowiek, Łazarz, leżał obok drzwi bogacza. I że bogacz go nie widział. Nie wiemy, czy to dobrze, czy to źle. Wiemy, że nie widział. Obaj umarli. Jeden został pochowany, w sensie wystawnie, w sensie bogaty człowiek, a Łazarz po prostu odszedł. I tyle. Mogą nam ulecieć dwa fakty, które tam gdzieś się pojawiają. Pierwsze to jest przywołany Abraham, a drugie to psy, które się pojawiają. Zajmijmy się najpierw Abrahamem, bo on jest jakby w takiej hierarchii stworzeń chyba ważniejszy. Ale nie wiem, czy w takiej samej roli się tu występuje. Dlaczego jest przywołany Abraham? Abraham jest przywołany z bardzo prostej rzeczy. Właśnie po to, żebyśmy się nie sfokusowali na pieniądze. Tylko zobaczyli, że w doświadczeniu życia idzie o wiarę, która przemienia twoje i moje życie. Abraham jest przywołany po to, żebyśmy popatrzyli na swoje życie niezależnie od tego, czy jesteśmy zamożnymi, czy niezamożnymi ludźmi, żebyśmy popatrzyli z wiary. Bo kiedy w twoim i w moim życiu wiary nie ma, to choćbyśmy byli zamożni, czy choćbyśmy byli bardzo biedni, może się wydarzyć coś takiego, że zniszczymy się jako ludzie. Bo bez wiary człowiek bogaty się pogubi. Bez wiary człowiek biedny się pogubi. To jest pierwsza rzecz, dla którego jest przywołany Abraham. A dlaczego są przywołane psy, które przychodziły i lizały rany u biednego człowieka? Z bardzo prostej rzeczy. Bo w tej Ewangelii to są jedyne postaci, jakby trzeba było powiedzieć, które robią to, co należy. Psy przychodziły i lizały. Zajęły się tym, co należy. Najlepiej, jak potrafiły. Nie uzdrowiły chorego Łazarza. Tylko wiedziały, że mogą się opiekować i troszczyć. Dlaczego ten symbol psa jest przywołany? Dlatego, że Pan Jezus bardzo mocno chce tobie i mi pokazać. Zobacz dary i talenty, jakie w tobie są złożone. One nie są dla ciebie i dla mnie. One są po to, żeby je rozdawać. I każdemu służyć tak, jak potrafimy. W taki sposób, by realnie komuś pomóc. Największym skarbem dla bogatego człowieka był Łazarz. Łazarz tego nie rozpoznał i nie zauważył. Może to było jego cierpienie, jego krzywda w późniejszym świecie. Może to był fakt, którego sobie zdał nagle sprawę, o którym zapomniał i go zgubił. Bo mógł mu pomóc i usłużyć, a tego nie zrobił. Może się okazać, że coś, co nam się wydaje strasznie śmieszne, takie psy, staną się dzisiaj dla nas symbolem głębokiego doświadczenia wiary, żebyśmy tak jak potrafili, tam gdzie żyjemy, z takim portfelem, a nie innym, tak jak potrafimy, usłużyli tym, którzy są obok nas, w takiej formie, z taką hojnością serca, która sprawia, że będziemy wiedzieli, że za tym warto iść i że warto podzielić się tym, co mamy. Może się okazać, że często wcale nie idzie o pieniądze.